40 lat minęło, jak jeden dzień.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Michał, Mateusz, Piotr, Jakub, Piotr, Michał, Adam, Hubert, Kasia, Gabi, Golone Kiwi, Damian, Łukasz, Michał, Arek, Bartek, Izabela, Arek, Joanna. Dzięki Tobie umiem w historię, Four Faces i Danka, a także Jakub, który wjechał staczką złota, Asia, Kamila, Paweł i Kamila, którzy do mnie wrócili, oraz Jakub, Gabriela, Filip, Marcin, którzy wjechali grubiej, a także Adrian Dwojny, Gang Kamiennych Wąsików, Adrian Nie Wie Czyj Krym, Kawa z Córkiem i Mlekiem Kokosowym na Osłodę, Cinek, Adrian z Sokołowa, Anna, Jaś Kuba, Jarosław Wasiej, Kinga Żółtkowska, Helena Jarzębska, Lucja Piorun, Zuzanna, Bogusia Grych, Albert, którzy postawili mi kawę, Smocze Krocze, Sylwia, Irek, Oski, Tyle Zmian Formy, Ile Potrzebujesz, Jacek Rządkowski i Basegor, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.tu/miloszszymański i oczywiście zarobieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę 12 lutego o 17 w Mosinie, Biblioteka ulica Dworcowa 4, 15 lutego o 18 w Świdnicy, Biblioteka ulica Franciszkańska 18, 21 lutego o 18 w Warszawie, Dom Kultury 2 Jelonki, ulica Rozłogi 18, 22 lutego o 18 w Żyrardowie, Biblioteka ulica Mostowa 1, 28 lutego o 14 w Górowie i Ławeckim, Centrum Barka, ulica Wyszyńskiego 13, 28 lutego o 16 w Bartoszycach, Biblioteka ulica Bema 23, 29 lutego o 17 w Gołdapi, Biblioteka ulica Partyzantów 31. Dwie jeszcze uwagi. Pierwsza, w Warszawie w dwóch Jelonkach sala jest niewielka, tylko na 50 osób, więc trzeba zdobyć wejściówkę, która jest darmowa, wejściówka na stronie Bemowskiego Domu Kultury. Ja się tym nie zajmuję, uderzajcie tam. To je raz. Dwa, moi drodzy, wracam do w miarę systematycznego nagrywania niniejszym. Jeszcze nie wiem, jak często będą się ukazywać odcinki. No dzisiaj ukazuje się ten, ponieważ mamy wyjątkową rocznicę i po prostu musiał się on ukazać dzisiaj. Jestem trochę stremowany, bo już ładnych parę dni nie nagrywałem, a chciałbym przygotować dla Was coś fajnego. Mam nadzieję, że odczujecie zmiany jakości. Jak nie teraz, to w następnym albo w jeszcze następnym odcinku. Ja niniejszym robię, co mogę. Przy okazji jeszcze jedna uwaga na boku, mianowicie strasznie dużo wiadomości się posypało pod ostatnim odcinkiem a propos tego, że idą zmiany, więc po pierwsze na okładce jest zmiana Warty pod greckim parlamentem, Google it. Po drugie to zgadza się, Spotify nie płaci twórcom ani grosza, więc zapraszam na Patronite teraz jeszcze. A po trzecie, moi drodzy, YouTube jest równie kiepskim medium co Spotify pod względem tego, że za reklamy praktycznie się nic nie dostaje. Natomiast z YouTube'em problem jest taki, że jest dużo więcej roboty i po prostu mi się nie chce bawić w YouTube'a. I naprawdę uwierzcie mi, jeśli wam powiem, że prędzej dorobicie się robiąc gofry w Mielnie niż wrzucając filmiki na YouTube'a. Bo to, ile hajsu idzie z AdSense'a, to są żarty, a jeszcze trzeba zapłacić podatek dochodowy stanowi Kalifornia, który wynosi 30%. W efekcie, jak zostanie z tego kilka stówek dla Ciebie, to wygrałeś. Także dziękuję za Wasze rady, ale nie będę się pchać na YouTube, bo mi się po prostu nie chce. Nie ma to żadnego sensu. Zapraszam na Spotify, Apple Podcasty i wszystkie inne platformy, na których puszczają podcasty. Dobra, wystarczy tych wstępów, bo ten wstęp już ciągnie się niemiłosiernie. Moi drodzy, zapraszam Was na odcinek 364. Igrzyska olimpijskie w Sarajewie. Dziś porozmawiamy sobie o świecie, którego już nie ma, o państwie, którego już nie ma i o jego zamierzchłej sławie, która pewnie jest enewrati. W każdym razie porozmawiamy sobie o olimpiadzie w Sarajewie z 1984 roku, a rozmawiać będę z Pauliną Wankiewicz, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, która spędziła dobrą dekadę na Bałkanach. Cześć, Paulino.
Cześć, Miłosz.
Zacznijmy może od tego, że Sarajewo nie było oczywistym kandydatem do tego, żeby przeprowadzić tam olimpiadę. W ogóle tu warto podkreślić, że lata 70. i 80. to był dosyć trudny czas dla ruchu olimpijskiego, ponieważ zdarzały się regularne bojkoty tychże olimpiad. W ogóle pierwszym takim większym bojkotem to jest olimpiada w Melbourne z 1956 roku, kiedy Holandia, Hiszpania i Chorwacja stwierdziły, że będą bojkotować tę olimpiadę, bo Związek Radziecki miesiąc wcześniej spacyfikował budapesztańskie powstanie, nazwijmy je w ten sposób. Równocześnie Kambodża, Egipt, Irak, Liban stwierdziły, że zbojkotują olimpiadę przeciwko Francji, Wielkiej Brytanii i Izraelowi za kryzys sueski, a Chińska Republika Ludowa stwierdziła, że zbojkotuje olimpiadę, bo dopuszczony do niej został Tajwan jako Republika Chińska. Podobne emocje wrzały też w 1964 roku, kiedy olimpiada miała miejsce w Tokio. Zbojkotowała ją Korea Północna, Chińska Republika Ludowa oraz Indonezja, no bo gospodarzem jest Japonia, która dopiero co 20 lat wcześniej okupowała te kraje. Potem mamy w 1972 roku olimpiadę w Monachium, to są wszystko letnie olimpiady oczywiście, olimpiadę w Monachium, która była ogromna groźba, że zbojkotuje ją pół Afryki przeciwko dopuszczeniu do występów południowej Afryki i południowej Rodezji. Ostatecznie bojkot ten został wprowadzony w życie w 1976 roku i także przy okazji chodziło o Nową Zelandię, której reprezentacja w rugby zrobiła sobie tur po południowej Afryce, no a Komitet Olimpijski powiedział, że nie będzie zabraniać Nowozelandczykom występować, bo przecież rugby nie było wtedy sportem olimpijskim. No ale dochodzimy do 1980 roku, olimpiada w Moskwie zbojkotowana przez pół świata zachodniego, a potem w 1984 w Los Angeles zbojkotowana przez prawie wszystkie kraje socjalistyczne, oczywiście poza Rumunią, czy bloku wschodniego, może w ten sposób. I w tym całym chaosie mamy olimpiadę w Sarajewie w 1984 roku, której nikt nie zbojkotował. I w ogóle olimpiada ta, popraw mnie, jeżeli się mylę, czy zaraz ci dopuszczę do głosu, popraw mnie, jeśli się mylę, ale okazała się sporym sukcesem i była to olimpiada, która nie dość, że nie została zbojkotowana, to jeszcze pomimo wszelkich trudności i przeciwności losu udało się ją przeprowadzić sprawnie i jeszcze, nomen omen, co się dzisiaj faktycznie nie zdarza, zarobiła ona trochę pieniędzy dla Jugosławii. Więc może zacznijmy od tego, dlaczego Sarajewo zostało wybrane i jakie emocje towarzyszyły wyborowi Sarajewa, przecież Sarajewo wygrało i z Sapporo, i z Göteborgiem wtedy.
Tak, pełna zgoda. Faktycznie decyzja dotycząca wyboru kolejnych igrzysk olimpijskich, tym razem zimowych, zapadła w 1978 roku w Atenach. No i jugosłowiańskiemu miastu udało się pokonać kandydatury, jak wspomniałeś, Göteborga i Sapporo, o czym dzisiaj z taką nostalgią się przypomina, że oto udało nam się pokonać jakby takie potęgi sportowe. Za Bośnią i Hercegowiną, za Jugosławią w ogóle jako państwem, które miało organizować te igrzyska, na pewno grał fakt jakby planu, który został przedstawiony. Otóż jakby takim głównym aspektem miał być fakt, że miejsce rozgrywania wszystkich dyscyplin sportowych miały być w odległości 30 kilometrów. Co nie było takie oczywiste, bo Göteborg przedstawił kandydaturę, która była de facto rozsiana po całym kraju i niezbędny byłby ten transport samolotowy, no i to zostało odrzucone. Jeśli chodzi o Japonię, to kandydatura, no Sapporo było wcześniej, w latach 70. było organizatorem, więc uznano, że to tak.
72. A jeszcze,
72, tak.
a w 88 Nagoya starała się o letnią olimpiadę i to było chyba trochę za gęsto dla nich.
Tak, że to było zbyt często, żeby Japończycy organizowali igrzyska. Na pewno tutaj ważnym aspektem jest fakt, że Jugosławia miała taki neutralny charakter. Była jednym z liderów ruchu państw niezaangażowanych, więc tak jak wspomniałeś, na tamte czasy ogromnym sukcesem było to, że nikt tej olimpiady nie zbojkotował. Jugosławia, taki kraj pomiędzy wschodem i zachodem, stał się takim pomostem, więc faktycznie to się udało, co się dzisiaj gdzieś tam z nostalgią faktycznie w krajach byłej Jugosławii, ale w Bośni i Hercegowinie szczególnie wspomina. No, niektórzy upatrują tutaj takich cudownych zdolności dyplomatycznych Josipa Broz Tito. Faktycznie jest to ewenement na tamte czasy, bo oprócz Moskwy to żadne państwo socjalistyczne nie organizowało igrzysk.
Może cofnijmy się troszeczkę, bo warto byłoby powiedzieć trochę więcej, jakim krajem była ówczesna Jugosławia, bo tu warto podkreślić, wspomniałaś już o ruchu państw niezaangażowanych. Ruch państw niezaangażowanych to był ruch krajów no, generalnie raczej o ustroju bardziej socjalistycznym niż kapitalistycznym, ale które nie chciały się wmontowywać w ten podział świata na oś skupioną wokół Związku Radzieckiego i Zachód skupiony wokół Stanów Zjednoczonych. No i wśród tych państw, to właściwie była połowa państw świata tak naprawdę, głównie po byłych kolonii, którym przewodziła właśnie Jugosławia, Egipt, no i Indie. Jak spojrzę na to zestawienie, to Jugosławia wydaje się tutaj nieoczywistym liderem tego świata, tego trzeciego świata właśnie, jakby to można było w ten sposób nazwać ówczesnym językiem. Ale ówczesna Jugosławia z jednej strony była krajem, czy starała się być krajem trzeciej drogi, można powiedzieć, bo tam jednak był to kraj socjalistyczny, aczkolwiek Tito wyrwał Jugosławię spod wpływu Związku Radzieckiego dosyć szybko. Był to
Tak,
równocześnie kraj, który.
48 rok.
Tak, i był to równocześnie kraj, który nie miał problemu z tym, żeby współpracować z krajami kapitalistycznymi. Zachodni turyści przyjeżdżali do Chorwacji jeszcze w latach 80., a chyba nawet wcześniej. Był to też kraj, który był stosunkowo bogaty, jak na kraj socjalistyczny.
Tak, aczkolwiek lata już jakby organizacji Igrzysk Olimpijskich, o czym warto w ogóle wspomnieć, to są lata 70. i 80. Niektórzy właśnie Igrzyska Olimpijskie traktują jako taki łabędzi śpiew Jugosławii, jakaś taka ostatnia w ogóle, ostatnia droga, zanim to państwo zostanie pochłonięte w odmętach wojny. I to faktycznie jest początek tego kryzysu ekonomicznego, w ogóle z wielkimi trudnościami. Wspomniałeś, że udało się Jugosławii troszkę zarobić. No, te dane są różne w zależności od tego, gdzie się czyta. Podobno faktycznie, co jest gdzieś tam ewenementem przy organizacji igrzysk, bo zazwyczaj państwa się bardzo zadłużają. Jugosławia też się zadłużyła, ale podobno ostatecznie wyszła na tym na plus, co też zapewne jest w ogóle wynikiem takiej zbiorowej pracy, bo faktycznie było tak, że zaplanowany budżet na organizację igrzysk, bo o czym warto w ogóle wspomnieć, może najpierw, że sama kandydatura Jugosławii była związana właśnie z promocją turystyki w latach 70. i 80. Chciano tą turystykę z Chorwacji, z wybrzeża Adriatyckiego przenieść trochę w głąb kraju. No i pojawiła się ta taka myśl, że oto igrzyska będą doskonałą taką okazją, żeby tą turystykę trochę rozpropagować. No tutaj też nieoczywisty wybór Bośni i Hercegowiny, bo jeśli ktoś śledzi sport, no to jest w stanie stwierdzić, że takim gigantem, jeśli chodzi o sporty zimowe, są Słoweńcy. No i oni faktycznie mieli nawet pretensje i żal do marszałka, że igrzyska będą się odbywać w Bośni i Hercegowinie, która de facto żadnej infrastruktury w owym czasie nie miała i wszystko należało zbudować. W 1978 roku zapada decyzja, czyli w ciągu 6 lat Słoweńcy wykazywali, że oni tej infrastruktury mają więcej. No niektórzy tutaj się dopatrują tego, że Słoweńcy taką czuli taką obawę, że Bośnia i Hercegowina odbierze im tą taką palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o sporty zimowe. Jeśli chodzi o samą w ogóle organizację, to początkowo planowano, że wydatki związane z organizacją, 2/3 zostaną przypisane Bośni i Hercegowinie, a 1/3 będzie przez resztę Federacji Jugosłowiańskiej pokryta. No później, jak się okazało, że te koszty są faktycznie wysokie, zmieniono te proporcje na 80-20%, ale i tak no, kosztami organizacji de facto obciążono właśnie mieszkańców Bośni i Hercegowiny, a zwłaszcza mieszkańców Sarajewa, którzy przez 4 lata, podkreślam, 4 lata, bo to jest naprawdę bardzo długo, płacali 2,5% swojej pensji na fundusz olimpijski, a wielu z nich w ogóle dodatkowo przekazało tam swoje oszczędności. Jest taka znana historia takiego jubilera z Bośni, który miał przynieść sztabkę złota ze swojej pracowni i powiedzieć, że tak, oto to jest mój wkład w organizację igrzysk. Nie tylko to, bo mieszkańcy w ogóle całej Jugosławii stworzyli tak zwane włóczkowe brygady, o tym będziemy później chyba mówić, o symbolach igrzysk. No i one się podejmowały właśnie różnych zadań, od budowy obiektów takich jak skocznie narciarskie, czy hotele, jak na przykład słynny hotel taki żółty w centrum Sarajewa, Holiday Inn, no później znany trochę z innych działań. Ale faktycznie on został wybudowany na Igrzyska Olimpijskie.
W kwestii samej organizacji to warto podkreślić, kto był przed Sarajewem, bo w Sarajewie odbyły się 14 zimowe Igrzyska Olimpijskie, a wcześniej Igrzyska organizowały takie miasta jak Chamonix we Francji, St. Moritz w Szwajcarii, Lake Placid w Stanach Zjednoczonych to 2 razy, Garmisch-Partenkirchen, St. Moritz jeszcze raz, Oslo, i tam Innsbruck, Grenoble, Sapporo, wszystko bogate kraje, bo to jest Francja, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia, Austria. I nagle wjeżdża w to wszystko Sarajewo, czyli no, kraj, który nie kojarzył się z bogactwem, znaczy miasto z kraju, które nie kojarzyło się z bogactwem, to raz, a dwa, że faktycznie dla tego kraju to był ogromny wysiłek, bo tu warto podkreślić, że w owym czasie, to znaczy jak w 78 roku Sarajewo otrzymało prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich, to większość infrastruktury była dopiero w planach. W sensie w Sarajewie miało, czy znajdowało się trochę hoteli, trochę była hala sportowa, był stadion, ale większość rzeczy trzeba było zbudować specjalnie na Olimpiadę i była realna szansa, że to się zbuduje na Olimpiadę i potem będzie stało i marniało. I jak wyglądał proces budowy tego wszystkiego?
Faktycznie tak było, że większość tych obiektów została zbudowana na Olimpiadę. No, zbudowana została hala Zetra, zbudowany został tor saneczkarski na górze Trebewicz, wspomniane przeze mnie skocznie narciarskie, zbudowany został hotel Igman, hotel Holiday Inn, rozbudowano 160 kilometrów dróg. Ja wiem, że to może nie brzmi imponująco w takiej polskiej perspektywie, natomiast Bośnia to jest bardzo górzysty kraj, więc ta budowa dróg jest bardzo, bardzo trudna. No, rozbudowany, no, zmodernizowany został wspomniany przez siebie stadion, bo ten stadion Koszewo, na którym miało miejsce rozpoczęcie igrzysk, został wybudowany po II wojnie światowej, ale został on znacząco zmodernizowany. Sam koszt igrzysk to 160 milionów dolarów. To bardzo mało. Nawet na lata 80. to faktycznie jak na to, że wszystko trzeba było od początku zbudować, no to faktycznie robi to wrażenie. Jeśli chodzi o dzisiejszą stronę taką tych igrzysk i tych obiektów, no to jest w dużej mierze faktycznie smutna powojenna historia i każdy, kto był w Bośni i Hercegowinie i był w Sarajewie i w okolicznych olimpijskich wzgórzach tak zwanych, bo całość właśnie igrzysk odbywała się w tych górach, które są wokół Sarajewa w odległości 30 kilometrów, to są cztery góry, no to jest w stanie na przykład zobaczyć, pojechać na górę Igman, Malopolie, tam znajdują się skocznie pozostałości po skoczniach narciarskich. Myślę, że warto sobie to gdzieś tam w internecie zobaczyć te zdjęcia, jak to wygląda. No tych skoczni było pięć, obecnie są dwie w ruinie, tak. No to były nawet takie pomysły, aby to faktycznie jakoś tam wyremontować i żeby znów wskrzesić tego ducha takiego sportowego. No, ale dzisiaj Bośnia i Hercegowina jest państwem bardzo biednym i raczej jest to niemożliwe. Jeśli chodzi o Halę Zetra, no to została ona wyremontowana, jest ona używana. Tam odbywają się koncerty, różne sportowe takie eventy też, więc to faktycznie się to udało gdzieś tam przekuć. Na pewno plusem w ogóle organizacji tych igrzysk jest budowa też na masową skalę osiedli mieszkalnych, bo faktycznie Sarajewo w tym czasie było w takiej fazie, że miało duże niedobory, jeśli chodzi o mieszkania. Między innymi osiedle Mojmilo w Sarajewie powstało jako taka wioska olimpijska. Jeśli ktoś jedzie w tamtą stronę na takim rondzie, które prowadzi właśnie na to osiedle, no to są te olimpijskie okręgi właśnie mające upamiętniać 84 rok. I w ogóle w Sarajewie jest bardzo, bardzo dużo elementów, które i jakichś murali, graffiti, które nawiązują do tego szczęśliwego, mitycznego 84 roku, kiedy oczy całego świata były skierowane na Sarajewo. No to taka smutna historia, może trochę kompleksów, że dzisiaj, jeśli mówimy o Bośni i Hercegowinie, to najczęściej mówi się w kontekście negatywnym, a tutaj oto kraj, który bywa nazywany też Jugosławią w miniaturze ze względu na swój wieloetniczny charakter, był na pierwszych stronach gazet wszystkich najważniejszych czasopism na świecie. No to może robić wrażenie na ludziach, którzy faktycznie tej uwagi może nie otrzymywali zbyt wiele.
W ogóle na boku tego wszystkiego warto jeszcze wspomnieć o Jane Torvill i Christopherze Deanie, którzy zaliczyli najlepszy występ w historii łyżwiarstwa figurowego ever, bo dostali maksymalną notę za wartość artystyczną tego. I to właśnie odbyło się w Sarajewie.
Tak, no kultowym w ogóle elementem jest występ brytyjskiej pary, którzy wykonali najpiękniejszy w historii, tak to bywa czasami określane, jako zamach na tradycję tańców na lodzie. Otrzymali same szóstki i bolero Maurycego Ravela w ich wykonaniu no, było gdzieś tam znakomitym pomysłem. Jeśli chodzi o tym zamachu na tradycję, o którym wspomniałam, no to wynika z faktu, że w ogóle samo bolero trwa ponad 17 minut. Taniec dowolny par ma limit 4-minutowy, tam z możliwością wydłużenia lub skrócenia o kilka sekund. Więc żeby gdzieś tam dopasować ten podkład muzyczny, no to oni znaleźli taki wybieg, w których jakby w regułach olimpijskiego startu jest napisane, że mierzenie czasu pokazu rozpoczyna się z chwilą postawienia ostrza łyżwy na lodzie. Więc to, co zrobiła brytyjska para, no to oni swój występ zaczęli na kolanach, no i nie mogli gdzieś tam sędziom dać podstaw do dyskwalifikacji, bo dopiero później stanęli tym ostrzem łyżwy na lodzie. No to był trudny taki orzech do zgryzienia, no bo tak ekscentrycznego występu jeszcze nikt nie podziwiał. występ oglądała połowa populacji Wielkiej Brytanii. I chociaż oni faktycznie później jakby mieli różne sukcesy na swoim koncie, no to Sarajewo zostało w ich sercach i mają być, no, nagrywamy to w przededniu tej 40. rocznicy, więc nie wiemy, co się wydarzy, ale mają być w Sarajewie teraz w czwartek i mają otworzyć ten występ, więc gdzieś tam mają te serca tych wszystkich kibiców, którzy wspominają nawet w Polsce występ brytyjskiej pary, no to będą mieli okazję podziwiać po raz kolejny ten pełen taki namiętności taniec na łyżwach.
W ogóle z tego, co ja widziałem ten występ, to oni w ogóle skończyli leżąc na lodzie, tak jakby się wywalili, ale to było zaplanowane.
Tak. No on jest jakby pełen takiego dramatyzmu, taki jest, no faktycznie wyjątkowy i oni zresztą mają duży taki sentyment do Sarajewa, bo odważyli się na tą takie w sumie wyjście poza te reguły, no ale oczarowali widownię, sędziów, działaczy, rywali.
W ogóle, nawiązując jeszcze do tych budynków, o których mówiliśmy, stadion Koszewo został uszkodzony w trakcie wojny, ale ciągle działa i tam teraz gra reprezentacja Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej. Hala Zeta została zrujnowana w trakcie wojny, ale okazało się, że jakby mury zostały uszkodzone, ale fundament jest nieruszony, więc ją odbudowano. Chociaż pod nią był cmentarz w ogóle w trakcie oblężenia Sarajewa, które przypomnijmy trwało prawie 3 lata. Poza tym Igman, te skocznie narciarskie i te hotele w Igmanie, to wszystko popadło w ruinę. Podobnie jak tory saneczkowe, które teraz no, straszą po prostu gołym betonem i które najczęściej można znaleźć, jak się pogoogla te porzucone budynki i inne rzeczy zbudowane na potrzeby olimpiady. W ogóle to jeszcze charakterystyczną rzeczą jest historia człowieka, który był szefem komitetu organizacyjnego tej olimpiady, czyli Branko Mikulicia. Branko Mikulić był Chorwatem bośniackim i po tym, jak zorganizował z sukcesem tę olimpiadę, to w latach 86-89 był premierem całej Jugosławii, no a zmarł w 1994 w trakcie oblężenia Sarajewa, ponieważ Sarajewa opuszczać nie chciał. I jego historia akurat tak tutaj delikatnie wskazuje na to, dokąd to wszystko potem zmierzało. Ale wracając jeszcze do samej olimpiady, to w ramach tej olimpiady wydarzyło się kilka bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład Jugosławia po raz pierwszy w swojej historii zdobyła medal na zimowej olimpiadzie. Chodzi konkretnie o Jure Franco, który zdobył srebrny medal w slalomie gigancie. I tu warto podkreślić, że wtedy Jugosławii udało się zdobyć pierwszy medal, a już w kolejnej olimpiadzie w Calgary w 1988 roku Jugosławia zdobyła 3 medale. Czyli te inwestycje w rozwój sportu zimowych w Jugosławii wygląda na to, że chyba się zwróciły. Ale tu jeszcze warto podkreślić, że w trakcie tej olimpiady liderem zestawienia medalowego była Niemiecka Republika Demokratyczna, która zdobyła 9 złotych medali, 24 w ogóle. I na pewno jest to absolutnym przypadkiem, że NRD stosowało potężny doping w latach 80. No oczywiście podobno, bo na przykład Karin Enke, która zdobyła 2 złote medale, panczenistka, no nigdy się nie przyznała do tego, że stosowała jakikolwiek doping. W każdym razie nasi sportowcy nie zabłysnęli. Najwyżej uplasowała się w łyżwiarstwie szybkim Erwina Rysch-Ferenc, która zdobyła 5. miejsce na 1500 metrów. Także nie było się za bardzo czym chwalić. Ale wracając do samego Sarajewa, warto wspomnieć, że my nagrywamy tę rozmowę troszeczkę wcześniej, ale wy słuchać tego będziecie w czwartek, 8 lutego, czyli dokładnie w 40. rocznicę otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie. O jakich rzeczach, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, mówili Bośniacy później?
Jeśli chodzi o tą klasyfikację medalową, to faktycznie Jugosławia zdobyła ten jeden srebrny medal słoweńskiego sportowca. Wielkim przegranym w ogóle takim, jeśli chodzi o wyniki i tego, co Jugosławianie w tamtym czasie oczekiwali, to był Primož Ulaga. To jest skoczek narciarski pochodzący ze Słowenii. Ciekawym takim polskim, może polskim akcentem jest to, że To jest jedno z takich wydarzeń, które bardzo często wspominał Włodzimierz Szaranowicz, ponieważ był on wtedy korespondentem Igrzysk Olimpijskich, na Igrzyskach Olimpijskich i podobno on po nieudanym skoku Primoša Ulagi, który skoczył naprawdę bardzo, bardzo źle, co w ogóle spotkało się z ogromną dysaprobatą publiczności w Bośni, która na znak takiego rozczarowania w ogóle opuściła rejon trybuny skoczni narciarskiej. No to Włodzimierz Szaranowicz, zresztą sam pochodzenia czarnogórskiego, podszedł do niego i faktycznie no, go tam pocieszał, starał się go jakoś wprawić w lepszy nastrój. I to jest jedno z takich wspomnień, które Włodzimierz Szaranowicz bardzo często przy okazji komentowania gdzieś słoweńskich skoczków wspominał. Jeśli chodzi o ten jeden medal Jurę, no to faktycznie mieszkańcy Sarajewa byli na tyle gdzieś tam przeszczęśliwi tym srebrnym medalem, że podobno po Sarajewie chodziły takie całe ekipy, które skandowały: Wolimo Jureka, Wiszenego Bureka. To jest w ogóle bardzo śmieszne, czyli znaczy, że jakby kochamy Jurę bardziej niż burek. Bośniacki jest tam ulubiony przysmak. Każdy, kto był na Bałkanach, na pewno to jadł. Więc faktycznie atmosfera była super i to we wszystkich gdzieś tam wypowiedziach ludzi, którzy mogli być na tych igrzyskach, wybrzmiewa.
Właśnie, jak jesteśmy przy lokalnych akcentach, to warto wspomnieć o oficjalnej maskotce tej olimpiady, czyli Włóczko. Włóczko, czyli wilczek, jeżeli dobrze rozumiem. O co chodziło z tym wilczkiem i o co chodziło z tymi ekipami wilczkowymi, o których wspominałaś?
Włóczko to symbol igrzysk, maskotka, który został w ogóle wybrany spośród tam ponad 800 propozycji. On został ten wilk, taki wesoły wilczek, został stworzony przez słoweńskiego malarza Jože Trobeca. On został wybrany po konkursie zorganizowanym w Prasie. Tam pokonał sześciu innych finalistów, jakąś Śnieżkę, Kozicę, Łasicę. Czy jakby jednym z powodów, dla których jakby Włóczko został wybrany, była taka próba trochę ocieplenia wizerunku samego wilka, który był w tym czasie zwierzęciem chronionym w Jugosławii, więc to też miało taki element, powiedzmy, dydaktyczny. Swoją drogą maskotka ma polski akcent, bo produkowano ją w spółdzielni pracy Miś w Siedlcach. Włóczko, który każdy, kto, no zresztą można to dzisiaj na YouTubie sobie przesłuchać, ale faktycznie on rozpoczynał każdą konkurencję, w sensie jeśli chodzi o jakieś tam rozpoczęcie radiowe czy telewizyjne, takim zaśpiewem Sarajewo, które zostało nagrane przez takiego bośniackiego piosenkarza, bardzo, bardzo znanego, Zdravko Čolića, więc to jest taki faktycznie symbol. Zresztą w samym Sarajewie są dwa puby, które się tak nazywają, właśnie mają ten symbol włóczka i w środku są wszystkie takie elementy upamiętniające te igrzyska, zdjęcia i różnego rodzaju plakaty. Jeśli chodzi o włóczkowe brygady, bo tak zostały nazwane właśnie te ekipy wolontariuszy, bośniacy jak tylko mogli starali się wspierać tą inicjatywę właśnie budowy tych wszystkich dróg i obiektów. I oni się podejmowali właśnie różnych zadań i od karczowania lasu, wyrównywania terenu, transportu, więc każdy mógł faktycznie brać udział. Ponad 3000 osób z całej Jugosławii się zgłosiło do tych włóczkowych brygad. No to jest, czy wspominając, jakby Bośniacy wspominając ten taki czyn społeczny, bardzo często mówią, że to faktycznie był taki wyjątkowy moment, bo w ogóle warto wspomnieć, że kilka dni przed rozpoczęciem igrzysk w Sarajewie, to jest luty 1984 roku, do Sarajewa zawitała wiosna. No i to jakby w ogóle organizatorzy byli przerażeni, co mają teraz z tym fantem zrobić. No ale okazało się, że w samym dniu, no, noc przed, zaczął padać obfity śnieg, więc udało się te igrzyska jakoś tam uratować, jeśli chodzi o pogodę.
Pogoda tu jest niezwykle ważna, bo tu warto podkreślić, w tej chwili, tu i teraz w Sarajewie mamy 12 stopni i słońce. Taka w miarę raczej normalna pogoda dla tej części świata o tej porze. Natomiast wtedy olimpiada zaczęła się od burzy śnieżnej, która najpierw była w górach, potem zeszła do samego miasta, napadało pół metra śniegu. Niektóre konkurencje narciarskie trzeba było przesunąć to kilka dni do przodu, bo nie dało się fizycznie tego zorganizować. No ale z drugiej strony nie ma śniegu, przychodzi z niebios burza ze śniegiem, śnieg jest. Znaczy, dużo szczęścia mieli przy organizacji tej olimpiady.
Tak, zdecydowanie. Faktycznie ta wiosna, która zawitała, to było taki dar z niebios dla organizacji tych igrzysk. Natomiast 12 stopni w Sarajewie to nie jest też 12 stopni na stokach i w górach. To jest też troszeczkę mniej. Oglądałam teraz właśnie różne programy. No i radzą sobie te stoki wokół Sarajewa, bo tam można faktycznie jeździć na nartach. Jachorina, Bielasznica, trochę dośnieżają, trochę śniegu spadło, więc no są w stanie się jakoś z tych sportów zimowych utrzymać. Natomiast no faktycznie, jeśli chodzi ogólnie o organizację igrzysk zimowych, no to wiadomo, że śnieg jest potrzebny, co jest też zresztą w ogóle bardzo ciekawym faktem, że Hiszpania, Barcelona dokładnie się starała o organizację igrzysk zimowych i właśnie te wszystkie takie na zewnątrz dyscypliny miałyby się odbywać w Sarajewie, bo Sarajewo i Barcelonę łączy taka szczególna nić porozumienia, jeśli chodzi o te miasta. Bo zresztą sam przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Samaran, chodził z Barcelony. Miał on podobno powiedzieć, że faktycznie było te igrzyska w Sarajewie były najlepsze, najszczęśliwsze i w ogóle wyjątkowe i w takiej wieloetnicznej Bośni, że można było poczuć to hasło bractwa i jedyństwa jak nigdzie indziej.
Właśnie tutaj zaspoilerowałaś troszeczkę kolejną rzecz, o której chciałem porozmawiać, bo faktycznie są przymiarki do tego, żeby Sarajewo razem z Barceloną zorganizowały nie kolejne, ale jeszcze następne zimowe Igrzyska Olimpijskie, bo w 2022 roku, te ostatnie były w Pekinie, jak pewnie pamiętacie, w 26, czyli już za 2 lata, będą w Cortina di Ampezzo po raz kolejny we Włoszech. No i trwa w tej chwili, trwają przymiarki, trwa, to się ładnie po polsku nazywa bidding process, a propos zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. No i organizator tych igrzysk zostanie ogłoszony w przededniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich letnich w Paryżu w tym roku, konkretnie 23 lipca się dowiemy, kto w 2030 roku zorganizuje olimpiadę zimową. Na chwilę obecną najpoważniejszymi konkurentami są Salt Lake City po raz kolejny, Sapporo po raz kolejny i Sztokholm. Ale mówi się także o kompleksie, budowane dopiero kompleksie zimowym w Arabii Saudyjskiej w ramach miasta NEOM, o którym opowiadałem już wcześniej. Do tego procesu przymierza się także Almaty w Kazachstanie, Burdżomi w Gruzji, tutaj good luck with that, no i właśnie Sarajewo z Barceloną. Aktualny plan jest taki, żeby w ramach tego, znowu ładnie po polsku nazywanego sustainability, czyli sytuacji, w której jak najmniej nowych ośrodków budujemy, bo to jest przecież ekologicznie niemądre i tak dalej, żeby budować zupełnie nowe na jedną imprezę, to pozdrawiamy Soczi na przykład. W każdym razie plan jest taki, żeby w Sarajewie odbyła się tylko część konkurencji, mniej więcej 1/4, to znaczy skoki w dal, kombinacja norweska i saneczkarstwo, bo tor saneczkowy jest, wystarczy go gruntownie wyremontować. Znaczy, osobną sprawą jest, czy da się go jeszcze wyremontować, czy trzeba go zbudować na nowo. Ty mieszkałaś w Bośni kilka lat, nawet pracowałaś dla ONZ-u. Powiedz mi, jakie realistycznie rzecz biorąc są nastroje a propos tego, żeby wracać tej wielkiej chwały i czy w ogóle ludzie w Bośni tam czują, że to jest w ogóle możliwe, żeby kiedyś jeszcze Sarajewo kojarzyło się z czymś innym niż wojna i zniszczenie?
Ja tylko sprostuję, nie pracowałam dla ONZ-u, pracowałam dla misji, dla operacji wojskowej EUFOR, ale faktycznie jeśli chodzi o organizację tych igrzysk, z tego co ja zrobiłam research, to raczej na pewno, jeśli mogę się tak wyrazić, raczej na pewno to się nie odbędzie. Barcelona w połączeniu z Sarajewem. Przede wszystkim dlatego, że sami Hiszpanie nie do końca są zgodni, jeśli chodzi o, wiadomo, tutaj kwestia Katalonii i władz centralnych jest problematyczna. No i problematyczna jest kwestia Bośni i Hercegowiny, która jest państwem obecnie bardzo podzielonym etnicznie, wzdłuż linii etnicznych. No i dodatkowo to wymagałoby też ogromnych nakładów finansowych. No ja na chwilę obecną trochę chyba sobie nie wyobrażam, że taki wysiłek to państwo mogłoby udźwignąć. Rozumiem też, że koszty remontu mogłyby być trochę mniejsze niż budowania nowych obiektów. No myślę, że niewątpliwie patrząc na to, jak wygląda Bośnia i Hercegowina, to jest coś, czemu ja bardzo, bardzo gorąco kibicuję, aczkolwiek jestem sceptyczna, jeśli chodzi o to, bo proces decyzyjny w tym państwie jest bardzo skomplikowany. To państwo podzielone na dwa podmioty, które ma 14 rządów chociażby, więc jest to bardzo skomplikowane, ale myślę, że jeśli chodzi o taki w ogóle to połączenie Barcelona-Sarajewo, bo może do tego bym się chciała tak na chwilkę odnieść, bo to jest takie nieoczywiste w ogóle połączenie i faktycznie jest jakby to związane z samą osobą, z tym przewodniczącym Komitetu Olimpijskiego, Tamaranem, który był zresztą ambasadorem Hiszpanii w Moskwie, zanim dołączył do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. On się zresztą bardzo w ogóle włączył w pomoc oblężonemu Sarajewu, zorganizował różnego rodzaju zbiórki. Na przykład mam przyjaciół, którzy w ogóle wyjeżdżając z oblężonego Sarajewa, jeszcze jak to było możliwe, wyjechali właśnie do Katalonii, bo katalońskie rodziny, które gdzieś tam oglądały ten konflikt w latach 90., który się wydarzył w Bośni i Hercegowinie, no były gdzieś tam na tyle wzruszone, że stwierdziły, że wezmą dzieci z Sarajewa i faktycznie jedna z moich przyjaciółek, Aida, właśnie z bratem spędziła swoje dzieciństwo w Katalonii. Sama w ogóle hala Zetra, o której już rozmawialiśmy, wybudowana na igrzyska, później zniszczona, ona później w czasie oblężenia służyła w ogóle jako kostnica i taki magazyn z tych drewnianych trybun, miały być robione trumny, no więc to jest jakaś taka w ogóle morbidna historia, no to ona właśnie nosi imię tego szczególnego Hiszpana, a burmistrz Barcelony w czasie, kiedy Sarajewo było oblężone, nazwał to miasto 11. dzielnicą Barcelony, więc to połączenie jest faktycznie bardzo bliskie.
To jeszcze warto podkreślić, że Juan Antonio Samaranch osobiście otwierał halę olimpijską Zetra w 1982 roku, jakby w tych przedbiegach do organizacji olimpiady, więc no faktycznie połączenia są ogromne. Przeskoczyliśmy temat wojny. To jest bardzo... Znaczy, ja o tym nagrywałem już kilka odcinków, więc może nie chciałbym opowiadać o samej wojnie, ale o skutkach tejże wojny, bo przed wojną Sarajewo było faktycznie takim, było Bośnią i Hercegowiną w miniaturce, a Bośnia i Hercegowina była miniaturką całej Jugosławii. Przed wojną połowa mieszkańców Sarajewa to byli Bośniacy, a druga połowa to byli wszyscy inni, w tym co dziewiąty mieszkaniec Sarajewa nazywał się Jugosłowianinem, bo nawet nie był w stanie określić, albo nie chciał określić, czy jest Bośniakiem, Serbem, czy Chorwatem. W tej chwili Bośniacy stanowią ponad 80% mieszkańców Sarajewa. Ta różnorodność zanika. I jak byłaś tam, jak mieszkałaś tam, jakie skutki przyniosła wojna? Co dzisiaj Bośniacy, mam na myśli obywateli Bośni i Hercegowiny, wszystkich, niezależnie od wyznania, co oni dzisiaj myślą o sobie nawzajem i o sensie w ogóle istnienia takiego państwa jak Bośnia i Hercegowina?
No myślę, że to zależy, kogo zapytasz. Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to mamy trzy narody składowe, trzy narody konstytutywne tak zwane. To są Chorwaci, Bośniacy Serbowie i Bośniacy albo muzułmanie pisani wielką literą. Tak też się to określa. Więc jeśli chodzi o to, kto się kim czuje, no to bywa różnie i to też jest jakby związane z tym, gdzie się mieszka, ale faktycznie jeśli chodzi o samo Sarajewo, to jest ono podzielone na to Sarajewo i na Sarajewo Wschodnie, które znajduje się w Republice Serbskiej, bo jak wspomniałam, Bośnia jest podzielona na dwa podmioty, więc no jest jakaś to przykra konsekwencja wojny, bo faktycznie przed wojną Sarajewo było właśnie takim wieloetnicznym miastem, o czym świadczy chociażby fakt, że w ścisłym centrum tego miasta mamy meczety, mamy katedrę katolicką, katedrę prawosławną, mamy też synagogi. Było to takie nazywane taką Jerozolimą Północy, europejską Jerozolimą. No dzisiaj z tego troszeczkę faktycznie jest coraz mniej, no bo Chorwaci, którzy mieszkają w Bośni, coraz częściej, w sensie prawie zawsze mają chorwackie paszporty, no i wybierają życie w Unii Europejskiej, no bo mogą. Jeśli chodzi o Serbów, no to faktycznie oni po wojnie wszyscy niemalże, no bo Republika Serbska w większości jest zamieszkana przez Serbów, znajdują się w tym wschodnim Sarajewie, a Sarajewo, to które jakby znamy, po którym turystycznie gdzieś tam się chodzi, no to jest zdominowane przez Bośniaków, tak, to myślę, że jest fakt. Z tym określaniem się, no to jest też taki bardzo trudny temat. On faktycznie w Bośni ten wskaźnik określenia się jako Jugosłowianin był najwyższy, ale on jakby też z czegoś wynikał, a wynikał z, no z faktu, że kategorią narodową muzułmanin jako kategoria narodowa, a nie jako kategoria religijna się pojawiła w ostatniej konstytucji Jugosławii. Więc to też jakby było pokłosie trochę tego, że skoro nie było też nazewnictwa i kategorii dla Bośniaków, no to oni się zdecydowali, żeby się tak nazywać. Jak się spojrzy potem na dane od 74, potem chyba ostatni jugosłowiański spis jest z 81, to faktycznie te dane systematycznie maleją, aczkolwiek jakby faktem jest, że faktycznie w Bośni i Hercegowinie ten wskaźnik był najwyższy i też ta jugonostalgia w Bośni wydaje mi się, że jest gdzieś tam najbardziej odczuwalna. No chociażby fakt tego, że główna aleja w Sarajewie to jest aleja Josipa Broz Tito.
No właśnie, a jak już jesteśmy przy samej Bośni i tych mirażach, że może by ewentualnie gdzieś tam coś tam spróbować z Barceloną zorganizować olimpiadę, to faktycznie ja też mi się wydaje, że to się może nie wydarzyć, bo żyjemy w czasach, w których olimpiady organizują albo bardzo bogate kraje, albo w różnego rodzaju autokracje, które są gotowe wylać miliardy na to, żeby to wyglądało widowiskowo w telewizji. Natomiast równie dobrze do 2030 roku Bośni jako takiej może nie być, ponieważ Serbowie, a przede wszystkim Milorad Dodik, grożą, że no, przychodzi już powoli czas, żeby się oddzielić od tego państwa, które nie funkcjonuje tak naprawdę. I jak ty oceniasz, jakie są szanse na to, że Serbowie faktycznie zrobią to i rozedrą Bośnię i Hercegowinę na pół?
Oj, Miłosz, zadałeś mi bardzo trudne pytanie. Znaczy szanse są, więc to na pewno. Jeśli chodzi w ogóle o samą Bośnię i Hercegowinę, to może dla tych osób, które nie są aż tak zaznajomione z tym krajem, no to współczesna Bośnia i Hercegowina, właściwie jej kształt jest wynikiem porozumienia z Dayton z 1995 roku. I to porozumienie miało taki prymarny cel zakończyć wojnę. I to faktycznie się udało. Wojny od 30 lat w Bośni i Hercegowinie nie było. Natomiast jednym z aneksów tego porozumienia jest usankcjonowanie takiego wyjątkowego systemu politycznego, który zakładał równość tych trzech narodów, o których wspomniałam, ale de facto jest taką przyczyną w ogóle blokady. Sama konstytucja tego kraju jest jednym z aneksów tego porozumienia. Większość osób, które się zajmują Bośnią i Hercegowiną, mówi, że faktycznie tą konstytucję, że to porozumienie z Dayton należy zreformować. Ono w swoim w ogóle składzie nie zawiera możliwości odłączenia się od Republiki Serbskiej, od Bośni i Hercegowiny. Więc jeśli mówimy o tym, to teoretycznie z takiego punktu porządku prawnego jest to niemożliwe. Natomiast wiemy, jak wygląda rzeczywistość, tak obserwujemy sytuację między innymi w Europie. No i wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. No tutaj bardzo mocno Amerykanie gdzieś tam podkreślają i faktycznie ostatnie lata, w związku z tym, że Glora Dodik stara się o tą secesję w taki dość zaawansowany sposób, to Amerykanie no faktycznie coraz bardziej gdzieś tam patrzą na ten rejon. Miejmy nadzieję, że faktycznie to się nie wydarzy i że Milorad Dodik nie ogłosi secesji, no bo na pewno nie odbędzie się to w sposób pokojowy, mimo że on takie deklaracje składa, że chciałby się odłączyć w sposób pokojowy. No tylko, że na terenie Republiki Serbskiej nie żyją tylko Serbowie, żyją też inne narody, o czym nie można zapominać, więc nie wiem, jak miałoby to być praktycznie rozwiązane. No faktycznie on gdzieś tam sobie bardzo mocno pogrywa, między innymi organizuje święta tego podmiotu. No, w Republice Serbskiej coraz częściej dochodzi do różnych ataków na osoby, na przykład na Bośniaków, to są różnego rodzaju raporty, a w ogóle generalnie no to jego taką największą działalnością jest to, że on te kompetencje centralne, bo w Bośni i Hercegowinie właśnie mamy ten poziom centralny, że władza jest sprawowana centralnie, ale te kompetencje są ograniczone, jest ich mało, jest tylko 9 ministerstw, a reszta znajduje się w gestii podmiotów, czyli w Federacji Bośni i Hercegowiny, które zamieszkują głównie Chorwaci i Bośniacy i w Republice Serbskiej. No i on to, co robi Dodik, on się stara te kompetencje właśnie władzy centralnej przenosić na tą podmiotowy, na przykład to jest kwestia, jeśli jesteśmy przy organizacji igrzysk, między innymi nieruchomości. Tutaj właśnie między innymi była kwestia tych olimpijskich nieruchomości, no bo Dodik chce, żeby one nie były na poziomie Bośni i Hercegowiny jako państwa, tylko podmiotowym Republiki Serbskiej i faktycznie buduje bardzo dużo różnych obiektów poprzez przejmowanie tych starych, pojugosłowiańskich, które według porozumienia z Dayton należą do Bośni i Hercegowiny. Więc faktycznie jest to bardzo trudne życie w Bośni i Hercegowinie, takie codzienne, no może przysparzać kłopotów ponad 40%. Przez to, że ta struktura polityczna jest tak skomplikowana, to ponad 40% mieszkańców tego kraju pracuje w sektorze publicznym. Czyli to jest po prostu taka bizantyjska administracja. No więc można sobie wyobrazić, a reszta osób w ogóle jest bardzo wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Więc to, co grozi chyba nawet bardziej niż rozpad, to jest demografia, bo Bośnia i Hercegowina jest jednym z najszybciej wyludniających się państw świata. Szybciej nawet niż państwa bałtyckie, które są w ogóle rekordzistą, jeśli o to chodzi, i to gdzieś tam zazwyczaj jest podnoszone. Faktycznie Bośnia teraz ma no niecałe 4 miliony, a rocznie ma wyjeżdżać ponad 100 tysięcy. Więc można szybko sobie policzyć, że no to jest. Perspektywa jest faktycznie niezbyt kolorowa. No a co jest jakby rezultatem tego systemu, tej polityki? Młodzi ludzie, którzy kształcą się w Bośni, no nie chcą żyć w świecie, który jest tak podzielony, tak skomplikowany i decydują się na emigrację.
Tu w kwestii demografii bym chciał tylko zauważyć, że Mołdawia, moja ukochana Mołdawia, również przoduje. Mołdawii wyjechało w ciągu ostatnich 30 lat według liczb oficjalnych 1/3 ludności, ale w praktyce pewnie bliżej połowy całego kraju, co jest dokładnie mniej więcej na tym samym poziomie, jak to jest w Bośni, z której także było już kilkadziesiąt procent ludzi, też znowu ciężko ich wszystkich policzyć, ONZ szacuje, że do 2100, zdaje się, roku mało być połowa w ogóle jeszcze ludności Bośni, także to faktycznie demografia tutaj wygląda straszliwie źle. I może na koniec bym chciał Cię zapytać w takim razie, czy bo Bośnia, jaką Ty przedstawiasz i jaka wynika z tego, co ja o niej czytałem, to jest raczej kraj, który ma, może nie, że nie ma przyszłości, tylko jego przyszłość jest w dosyć szarych barwach w tej chwili. I z jednej strony rozmowy trwają, poważne rozmowy a propos tego, czy ten kraj w ogóle przetrwa jako całość. Są groźby, nie, że jakoś bardzo prawdopodobne, ale wystarczy, że są realne, że dojdzie tam do jakiejś przemocy znowu. Na to wszystko dochodzi fakt, że jest to kraj w sumie biedny, praktycznie niereformowalny w tej chwili, z którego ludzie masowo uciekają, więc dosyć depresyjny koktajl z tego powstaje. Czy w takim razie dla Bośniaków, mówię znowu, niezależnie od wyznania czy narodowości, jak to woli, czy ich coś jeszcze łączy, może poza tym wspomnieniem tej olimpiady? I w ogóle, na ile ważne jest wspomnienie tej olimpiady dzisiaj, 40 lat później?
Znaczy, ja w ogóle, to jest taka moja może prywatna teoria, ale faktycznie olimpiada jest takim mitem, tak zwanym mitem inkluzywnym, mitem włączającym wszystkie narody składowe tego kraju. I faktycznie to jest taka rzecz, że no, historia jest ciężka i niezależnie jak głęboko będziemy kopać, to trudno jest znaleźć ten wspólny mianownik, czy to z uwagi, głównie pewnie z interpretacji tej historii. Natomiast faktycznie olimpiada to jest coś, z czego oni są bardzo dumni, no i on to jest jakby, to też pokazuje taki wyjątkowy ten charakter koegzystencji wieloetnicznej Jugosławii, co jest pewnie trochę podlane tą jugosłowiańską propagandą o tym takim wyjątkowym kształcie. No niemniej faktem jest, że sport to jest w ogóle taka, myślę, że wyjątkowa domena, nieliczna, że oni się zgadzają do tego, że to jest coś, co ich buduje. No większość naukowców uważa, że no trochę jakby no mit olimpiady, jakkolwiek ważny, trochę kultowy, no to jest za mało, żeby zbudować na tym taką unitarną narrację państwową i faktycznie to jest ważne, no ale nie aż tak ważne. Ja obecnie patrząc na to, jak wygląda sytuacja, też jak wygląda edukacja, bo w Bośni mamy do czynienia z czymś takim jak na przykład dwie szkoły pod jednym dachem, w którym dzieci na przykład bośniackie i dzieci chorwackie chodzą do jednej szkoły, natomiast są oddzielane albo w klasach, albo jakąś siatką i uczą się zupełnie z innych programów. Więc to, co większość osób, które ukończyła szkołę w Jugosławii, mówi, no okej, to miało swoje wady, nikt tego gdzieś tam nie zapomina o tym, ale my wychowujemy dzieci, które uczą się w totalnej segregacji pedagogicznej, naukowej, etnicznej. No i to jest gdzieś tam jakby perspektywa jest bardzo tak naprawdę może nawet gorsza niż demografia, bo generalnie wszystkie te osoby, które zostaną, uczą się zupełnie innych rzeczy. No i myślę, że tej koegzystencji de facto będzie coraz mniej. Jakkolwiek tego w takim życiu codziennym myślę, że i się odczuwa z jednej strony i się nie odczuwa, no bo w Sarajewie, no gdzieś tam między tym wschodnim Sarajewem a Sarajewem no nie ma żadnej granicy, można normalnie przejechać, to jest jakbyśmy jechali z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej, natomiast wiele osób, na przykład Serbów ze wschodniego Sarajewa, nigdy nie jeździ do Sarajewa tego w dolinie, no bo mówią, że w sumie nie mają po co i wszystko w tym wschodnim Sarajewie jest, czego potrzebują. Więc z jednej strony tych barier w postaci granic nie ma, co jest bardzo ważne. I faktycznie były zresztą takie incydenty w tym roku, mające właśnie na celu blokadę tych linii rozgraniczenia między podmiotami. No ale de facto ich nie ma, więc jeździć można wszędzie. No natomiast wiadomo, że czasami te bariery takie mentalne są trudniejsze do pokonania niż te bariery takie natury technicznej. Ja myślę, że gdzieś tam jeśli chodzi o przyszłość Bośni i Hercegowiny, no to ona leży w Unii Europejskiej i członkostwo Bośni i Hercegowiny w Unii Europejskiej jest taką szansą też tego, że to prawodawstwo w tych obu podmiotach zostanie gdzieś zrównane i kwestie edukacji tak samo, więc de facto myślę, że to jest jakaś taka droga na to, żeby budować te pomosty też z innymi krajami byłej Jugosławii.
Myślisz, że w ogóle perspektywa wejścia Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej jest realna?
Znaczy, jest trudna, ale możliwa. No, znaczy, to jest jakaś taka moja może trochę optymistyczna wersja tego zdarzenia. Ja wierzę, że to jest możliwe, tym bardziej, że na przykład jeśli chodzi o badania, no to perspektywa członkostwa w NATO jest różnie oceniana. Bośniacy Serbowie raczej są przeciwni, podobnie jak sąsiednia Serbia, opowiadają się za tym modelem neutralności. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, no to jest taki ten wspólny mianownik, że faktycznie w obu podmiotach badania pokazują, że większość, okej, ona w Republice Serbskiej jest trochę niższa niż w drugim podmiocie, Federacji Bośni i Hercegowiny, ale niemniej większość zgadza się co do tego, że przyszłość tego kraju leży w Unii Europejskiej i większość obywateli tego kraju chce członkostwa. Tym bardziej, że osoby, które emigrują z Bośni, no to emigrują do państw europejskich, w sensie do państw unijnych, więc jest taki naturalny też dla nich partner gospodarczy, też między innymi. Czy na pewno negocjacje to jest, znaczy w ogóle Bośnia jeszcze nie otworzyła negocjacji, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w marcu, w grudniu Komisja Europejska nie zdecydowała się o rozpoczęciu tych negocjacji. No jest kolejna szansa teraz w marcu. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że to się wydarzy, aczkolwiek no, gdzieś tam realnie patrząc, szansa jest raczej nikła.
No właśnie. Ja myślę, że to jest ten, co prawda pesymistyczny, ale chyba prawdziwy wątek, który nam dobrze charakteryzuje sytuację w Bośni i też to a propos tej olimpiady, że zostało im tylko wspomnienia, a przyszłość jest zagadką. Może nazwijmy to tak delikatnie w ten sposób. Ja bardzo pięknie chciałbym Ci podziękować za rozmowę.
Dziękuję również. Tylko właśnie może dla słuchaczy, którzy będą słuchać tego 8 lutego, no to na bośniackich stronach, na bośniackiej telewizji będzie można śledzić obchody 40-lecia rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, do czego zachęcam, bo jest program bogaty, wesoły, trochę może nostalgiczny, ale myślę, że warto.
Wbrew przeciwnościom wszelkim, tu i teraz.
Dokładnie, na pozytywnie, tak.
Także jeszcze raz Ci pięknie dziękuję. Rozmawiała ze mną Paulina Wankiewicz, analityczka do spraw Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny w Ośrodku Studiów Wschodnich.